Bóg wiedzie, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Nie musimy robić wrażenia na Nim. Nie musimy na sobie robić wrażenia. Nie musimy niczego udawać. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś na temat postaw. Nasze postawy. One są ważne, one są każdego dnia istotne, ważne wobec Boga, wobec ludzi, wobec siebie nawzajem, domu, rodzinie. Nasza postawa to jest i ona czasami jest różna. I chciałbym, byśmy przeczytali historię bardzo znaną z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. To jest o podobieństwo o synu marnotrawnym. I tutaj zobaczyli pewne postawy, trzy osoby, a pomiędzy nimi ktoś najważniejszy. Więc ta jedna z trzech osób, która jest istotą, jest szczególną osobą, szczególną postacią i też szczególna jest postawa tej postaci. Po boku mamy dwóch mamy synów, ojca i to też są pewne postawy jednego syna, drugiego syna i w środku ojciec. Przeczytajmy tą historię, jest trochę, powiedzmy, długa, niedługa, ale święćmy chwilę, odświeżmy sobie tą historię. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy do nich, i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, ujrzał się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się, więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi byłymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Młodszy syn, czytamy, podjął pewną decyzję. Wiecie, nie zawsze podejmujemy słuszne decyzje, nie zawsze podejmujemy mądre decyzje. Nie zawsze, może one są na tyle roztropne, nie zawsze też potrafimy dobrze się poradzić. Biblia mówi, że dobrze jest, kiedy jest wielu doradców. Wtedy decyzje mogą być mądrzejsze, mogą być wyważone. Ale nie zawsze tak w życiu jest. Nie zawsze to wszystko jest takie proste. I czasami podejmujemy, i tak jak ten młodzieniec, możemy powiedzieć, że podjął pewną zbyt pochopną decyzję, zbyt wcześnie. Dziś komentarze mówią, że mógł mieć około 18 lat. Ale z 18 lat to jest dosyć jeszcze młodzieńczy wiek na podejmowanie poważnych decyzji, na wzięcie coś od ojca, to co się należy. Chociaż tak naprawdę, wiecie, to był jakby policzek dany swojemu ojcu, bo w tamtej kulturze proszenie o dziedzictwo, kiedy jeszcze ojciec żyje, to tak jakby syn powiedział: ojcze, powinieneś już nie żyć, ponieważ ja chcę dziedzictwo, ponieważ ja coś chcę, ponieważ ja chcę coś w tej chwili. Ojcze, to ty powinieneś już iść na bok, ja nie potrzebuję ojcowskiej rady, nie potrzebuję doradców, ja potrzebuję sam, ja potrzebuję spróbować sam życia, tak? Podejmuję decyzję. Wiecie, ojciec znał swojego syna. 18 lat, powiedzmy, tak jeśli przyjmiemy tak wiek tego syna, ojciec znał już go. I kiedy pomyślimy o nas, Biblia mówi, że jeszcze przed założeniem świata Bóg wybrał. Bóg wybrał mnie i ciebie. I wiedział, jacy będziemy. Znał każdą naszą kość. Znał każdą. Już wiedział, jaką decyzję podejmiemy. Wiedział. Ojciec zna swojego syna. 18 lat to jest trochę czasu. I można poznać charakter. Można poznać pragnienia swojego syna. Można zobaczyć nawet to, czego się nie mówi. Można zobaczyć. I wiecie, tak jak Biblia mówi, że my nie potrzebujemy, nawet zanim cokolwiek powiemy, to już Bóg wie, prawda? Zanim cokolwiek wyrazimy naszymi ustami, to On już wie, bo zna każdy szczegół naszego pragnienia, naszego serca. A więc ojciec dał majątek, rozdzielił między dwóch synów, pozwolił podjąć taką decyzję. I wiecie, kiedy patrzymy na nasze życie, to Bóg nam pozwala. Bóg nam pozwala na, można powiedzieć, na wiele rzeczy, przez które chce nas czegoś nauczyć, abyśmy dojrzeli, abyśmy stali się trochę mądrzejsi niż na początku, trochę bardziej rozumniejsi niż na początku. Rozdzielił, dał obu i dał możliwość. Pomyślałem sobie, że powiem wam pewną rzecz z naszego życia, kiedy podjęliśmy pewną decyzję z żoną. Ona nie chce, żebym tego mówił za bardzo, nie ma się czymś lubić, ale to jest, wiecie, kiedy popatrzymy na przykłady naszego życia, na jakieś świadectwa naszego życia, bo one mówią o Bożej dobroci, bo o tym wszystkim, co do tej pory przeżyliśmy i jak jesteśmy tutaj na tym miejscu, to możemy ogólnie powiedzieć o Bożej dobroci, że doprowadził nas do tego miejsca, że tu jesteśmy i gdzieś w naszym miejscu obecnego życia, mieszkania, gdzie jesteśmy, gdzieś nas prowadzi. A więc podjęliśmy kiedyś tą decyzję, którą ja źle zinterpretowałem. Było to naszym pragnieniem, aby coś mieć, aby coś poznać. Nie będę wchodził w szczegóły, ale tak nakreślę pewien obraz, że coś pragnęliśmy, coś było naszą potrzebą też, taką ludzką potrzebą. My to gdzieś dostrzegaliśmy, chcieliśmy, pragnęliśmy. Nie mieliśmy na to zbyt wiele środków, więc było to też ograniczone środki pieniężne. Więc decyzję podjęliśmy. Modliliśmy się, a to nie jest tak, że nie szukaliśmy tej mądrości u Ojca naszego niebiańskiego. Szukaliśmy też takiej pomocy z zewnątrz, gdzieś ludzi, jakieś doradztwa takiego. Ale tak mówiąc szczerze, to źle, tak jak powiedziałem, trochę zinterpretowałem tą Bożą wolę. I wiecie, serce czegoś pragnie, dusza czegoś pragnie, ale gdzieś w głębi ducha, gdzieś czasami czujemy, kiedy Bóg mówi, że niekoniecznie to jest to. Niekoniecznie to jest ten czas. To jest tak jak ten młodzieniec. On myślał, że to jest ten dobry czas, właściwy czas na podjęcie takiej decyzji, aby odejść od ojca, opuścić dom. Ale to nie jest tak, jak Bóg powiedział do Abrahama. Opuść swój dom, zostaw wszystko, bo to jest czas, który ja wyznaczam. Czasami robimy tak, że my wyznaczamy swój własny czas i stawiamy Boga w takiej sytuacji, w której On musi nam pobłogosławić. Ale to nie jest też tak, że wiecie, to, jaką decyzję my podjęliśmy, było z jakiejś ignorancji. Choć kiedy pomyślę o sobie trochę, to gdzieś w sercu czułem, że coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Ale czasami te pragnienia nasze gdzieś przysłaniają to i my z naszego ciała. Idziemy w to, co umyśleliśmy, to, co jest już tak bardzo nabrzmiałe i tak wiele o tym myśleliśmy. I to nas pociąga, tak? To nas tak kręci, że ciągniemy do tej decyzji, którą zamyśliliśmy sobie. I tak się stało, wtedy to się stało faktem. Wiecie, wiele nas to kosztowało później. Wiele, ponieważ są konsekwencje naszych decyzji. I wiele kosztowało nas to takiego i psychicznego cierpienia, a także fizycznego wysiłku. Moja żona musiała za granicę wyjechać, musieliśmy zdobyć jakieś pieniądze, aby to, co zrobiliśmy, jakoś wykończyć. I wiecie, kiedy patrzyłem później na to wszystko, wszystko wydawało mi się takie czarne z powodu tej decyzji. Wszystko wydawało się takie, nawet małe sprawy, małe jakby, które wymagały dokończenia, zrobienia czegoś, dla mnie były jakby, stawały się górą niemożności. Widziałem to w taki zły sposób. Ta decyzja powodowała, że później były konsekwencje takiej psychicznej rozterki, wewnętrznych rozdrapywania takiego czegoś i rozterki i nawet jakiejś chwilowej depresji. Więc nasze decyzje nierozważne, nieprzemyślane, nasze własne, nie w tym momencie, nie w tym czasie. Moja żona też wiele przeżyła z tego powodu, rozterki, presji i takiego stresu dużego, niemało. Ale też w tym wszystkim Bóg dał łaskę. To chcę podkreślić, tak? Chcę podkreślić tą Bożą łaskę, to Boże wyjście, że wymagało to od nas pewnego trudu, zmagania, przejścia. I nie trwało to, wiecie, jakąś tam chwilę, to nie trwało miesiąc, to nie trwało pół roku, to trwało dłuższy czas. Dzisiaj, kiedy czasami jeszcze wraca taka myśl żalu, pretensji do siebie, ponieważ wierzę też, że Bóg zawsze chce dużo więcej dla nas niż my sami, jakby sami. Jego pragnienia co do nas są dużo większe i dużo lepsze niż my jakby chcemy. On ma to lepsze niż my. My chcemy dobrze, a On ma jeszcze lepiej. On ma coś innego, większego, coś bardziej takiego z Niego. Zawsze to, co Bóg daje, jest najlepsze, prawda? Nasze decyzje czasami psują to, ale Bogu nie będzie chwała za to, że dał nam wybawienie, dał nam wyjście, dał swoją pomoc, był w tym wszystkim i dzięki Bogu. Wiecie, w takich momentach, takich decyzji jest coś takiego też, że czasami szukamy winnych. Czasami myślimy, że ktoś nam źle doradził, że ktoś nam nie pomógł, jakby nie otworzył trochę naszych oczu bardziej na to, żebyśmy zobaczyli. Czasami w naszym życiu szukamy winnych. Chcemy znaleźć kogoś oprócz nas samych. Chcemy znaleźć takiego kozła ofiarnego, na kogo możemy złożyć tą całą winę, ale nie wpatrujemy się w siebie. Nie wejrzymy w siebie. Ciekawe, czy ten syn, który sobie poszedł, nie miał momentami takich pretensji. Ojcze, dlaczego ty mnie wypuściłeś z domu? Przecież wiedziałeś, że ja jeszcze jestem niedorosły. Czy nie mógł tak sobie pomyśleć w jakiejś tam chwili? Właśnie tak? Ojcze, dlaczego? Dlaczego jestem teraz w malinach? Czemu jestem w takiej sytuacji? Bo czytamy, że roztrwonił wszystko, że w jakiś sposób hulaszczy to wszystko, co ojciec mu dał, po prostu gdzieś to roztrwonił. I wiecie, później, kiedy pomyślał o tym, kiedy stracił to wszystko, kiedy nastąpił, czytamy w tej ziemi, wiecie, dla Izraelity paść świnie to jest coś niepojętego. To jest nieczystość, to jest obraza. ale też on nie miał wyjścia, więc gdzieś tam się znalazł, pasał te świnie. I wiecie, tak naprawdę też nie miał nikogo innego, nie miał żadnego wsparcia. On był obcy tam, gdzie był, na obcej ziemi. Ale to, co przeczytałem na samym początku, kiedy Hagar była na pustyni, kiedy otaczała ją tylko ta jakby niemoc, pustynia na pustyni, no tak wiemy, że w zasadzie nie ma nic. Ale tam był jednak ktoś, kto obserwował życie jej. Był ktoś, kto z góry obserwował i widział i słyszał to, co działo się w niej, w środku. Wiecie, i myślę, że Hagar była w tamtym momencie bardzo szczera. Nie miała nic do powiedzenia. Ona tylko płakała nad swoją sytuacją, nad swoją biedą. Wiecie, czasami to jest tak, że nie pozostaje nam nic innego, jak zapłakać nad swoją głupotą, nad swoją biedą. Ocenić siebie we właściwy sposób, ocenić swoją postawę. Wiecie, nie mieć pretensji do otoczenia, nie mieć pretensji do tych, którzy może mogliby nam doradzić i bardziej jakby otworzyć szerzej nasze oczy, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest czas, nie pora, to nie jest tamto, nie wchodzi to. A jednak ojciec pozwolił. A więc jest potrzeba takiego wejrzenia w siebie, to co zrobił syn marnotrawny, ten młodszy syn, kiedy zdał sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest, to wejrzał w siebie, ale zobaczyć własne ja, zobaczyć swój własny grzech, zobaczyć swoją własną winę, ponieważ Biblia mówi, że my się wszyscy zawinili. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. A więc wejrzał w siebie i powiedział, to ja jestem winny. Tak czasami potrzebujemy powiedzieć, to ja nawaliłem, a nie kto inny. To ja zrobiłem komuś przykrość, to ja zrobiłem to. Ja wyrządziłem jakąś szkodę. Potrzebna jest znowu jakaś decyzja. Potrzebna jest taka decyzja poproszenia, Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Szczerość. Jak ważna jest szczerość przed Bogiem, nie udawanie, ale powiedzenie, że moja decyzja nie była najważniejsza w tym momencie, nie była istotna, nie była przynosząca Tobie chwałę. Może to było właśnie nieposłuszeństwo, była to niewiara. Może to było właśnie tylko z mojego własnego ja. A więc potrzeba zawrócić, czasami zawrócić. To jest to, co zrobił Abraham, kiedy poszedł do Egiptu. Tam trochę nakłamał. A później, kiedy wyszedł z tego Egiptu, to musiał wrócić do miejsca relacji z Bogiem. Musiał wrócić do tego miejsca z powrotem, aby ukorzyć się i znowu zbudować ołtarz, aby znowu zbudować relacje, aby znowu pytać Ojca, Panie, może to teraz jest czas na już inną decyzję, na zmianę. A więc to zrobił ten młodszy syn. Wrócił i mówi, no tak nagrabiłem, że już mój ojciec chyba już nie będzie chciał mieć ze mną do czynienia, tylko będę tym najemnikiem, tym robotnikiem i to będzie to, na co zasługuję. Myślę, że to było szczere. Myślę, że to nie było tylko z tego powodu, że nie miał co jeść. I wiecie, jak bardzo ważne są motywy nasze. Jak bardzo nasze intencje, jakie mamy do Boga, jakie przynosimy i jacy jesteśmy. Czy nasza postawa jest dobra, czy nasza postawa jest niedobra. Ciągle jest ważny nasz motyw, bo Bóg patrzy na nasze motywy. Dlaczego podejmujemy taką decyzję, a nie inną? Wiecie, możemy popełnić pomyłkę. Możemy później, zamiast tu, to możemy pójść w las. Możemy pomylić się, możemy to zrobić. Ale potrzebujemy zdać sobie sprawę, że to my, to ja. Potrzebujemy szczerze stanąć tak przed Bogiem i znowu coś naprawić. Najpierw w relacji z Bogiem. Najpierw z Ojcem. I to zrobił syn, tak? Ten młodszy syn staje przed Ojcem i mówi, nabałaganiłem w swoim życiu, straciłem wszystko. Wiecie, czasami ja gdzieś tam słyszałem takie świadectwa, ludzie, którzy nabrali kredytów, mieli jakieś milionowe długi, nawrócili się albo byli czasami to już wierzący i takie rzeczy zadziały się w ich życiu, a później, kiedy opowiadają, że Bóg z tego ich wyprowadził, że okazał łaskę, że to wręcz w głowie się nie mieści. Wiecie, ale myślę, że nie doceniamy Boga. Nie doceniamy Jego możliwości. Syn wrócił. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I teraz, gdzie jest taka... To jest jakaś postać tego młodszego syna, jego decyzja, do czego to doprowadziło i jego powrót do ojca. I reakcja ojca, który, można powiedzieć tak ogólnie, odpowiada miłością. To jest to, co w Bogu jest. Jest miłość. To nie jest jakaś coś głupiego, ale to jest miłość rozsądna. To jest taka miłość ojcowska, przepełniona, jaka jest w Bogu, który po prostu reaguje wcześniej niż ten syn sam. Kiedy on podjął decyzję, syn powrotu, to czytamy, że ojciec już, on cały czas go miał w sercu. Ojciec cały czas miał w sercu tego syna, on nigdy go gdzieś tam nie zostawił w swoim, jak pozwolił mu iść. Podjąć tą decyzję, powiedział iść, ale nie zapomniał o nim. On cały czas szedł z nim, on cały czas myślał o nim, cały czas go trzymał w sercu. On cały czas miał go w swojej pamięci. Nie było obojętne mu to, co stanie się z nim. Wiecie, w Bogu nie ma obojętności. Bóg nie jest obojętny nawet to, bo nie był obojętny na grzech człowieka, nie był obojętny. I nie jest obojętny na to, co dzieje się w naszym życiu. Nawet jak zgrzeszymy, to on nie jest obojętny. On jest gotowy na reakcję. On zawsze jest gotowy na reakcję, bo on jest tym, który czeka. Tak jak ojciec czekał na swojego młodszego syna. On ciągle czekał. On był zainteresowany nadal swoim synem, co z nim się dzieje. To nie jest tak, że podjąłeś decyzję, to teraz ja na pastwę losu idź sobie, rób co sobie chcesz. Bogu ciągle jest zainteresowanie. Jest reakcja. Miłość odpowiada. Boża miłość odpowiada, reaguje. Boża miłość nie pozostawia bez odpowiedzi. To jest przyjaźń, to jest zainteresowanie, to jest przychylność, to jest zaangażowanie. Ojciec jest cały czas zaangażowany w los swojego syna. Ciągle o nim myśli. W jednym z przykładów, kiedy czytamy o miłości w 1 Koryntian 13 rozdział, to w jednym przykładzie jest napisane, że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Bóg nie. Ojciec widział i wiedział, co dzieje się ze swoim synem. Bo mówimy o Bogu, mówimy o naszym życiu. Kiedy Bóg przebaczył nasze grzechy, to oddalił je jak wschód od zachodu. I teraz... Jak zdaję rachunek, to zdawajmy siebie. Myślmy o tym, że to ja zawiniłem. Nie gromadźmy rachunku krzywd. Nie spisujmy sobie do czyjegoś życia. Nie porównujmy się z czyimś życiem. Ojciec mówi, dajcie mu szatę. Ciekawe, czy to nie była jego szata, bo powiedział, dajcie mu najlepszą szatę. To zawsze ojciec ma najlepszą szatę. Może kazał mu dać właśnie swoją własną. Jaką? Sprawiedliwości. Nakrył go swoją szatą. Sprawiedliwienia, miłości, czystości, obecności, błogosławieństwa, przyjęcia. Przyjmujecie. Znowu przyjmujecie do domu. Nie jesteś robolem. Ja nie chcę, żebyś był takim. Ja chcę, żebyś wiedział, że jesteś dalej moim synem. Więc daj mu to, co... Insygnia domownika, najlepsza szata, pierścień, sandały. Wiecie, co zrobił ojciec? Ucałował go. Ucałował syna. Całowało się domowników. Ojciec całował domowników, tych najbliższych. Syn mój ożył, odnalazł się. Cieszymy się bardzo, kiedy wychodzimy z takich błędnych decyzji, kiedy Bóg nas wyprowadza, kiedy prostuje. Ponieważ czytam, on powiedział, że jeśli będziemy o nim pamiętać na wszystkich naszych drogach, to on ma moc prostować na ścieżki. Kiedy będziemy pamiętać o Bogu na wszystkich naszych drogach, on ma moc prostować nasze ścieżki. A chwilkę poświęćmy starszemu synowi. Starszy syn. Tak sobie pomyślałem o nim, tak sobie wynotowałem, starszy syn. Idzie z pola, a więc jest odpowiedzialny, pracowity, jest oddany. Też ma jakieś oczekiwania. Jest zmęczony. On czeka, że ktoś mu usłuży, że ktoś mu może umyje nogi. Ma oczekiwania. Wiecie, czasami w naszym życiu również mamy oczekiwania i czasami mijamy się trochę. Rozmijamy się z tymi naszymi oczekiwaniami. Bo mamy wszyscy różne, różnorakie, ale czasami one są niespełnione i wówczas jesteśmy rozczarowani. Dlaczego? Inni mają, a my nie możemy mieć. Dlaczego nie mogę mieć oczekiwań? Dlaczego oczekuję, że ktoś mi usłuży, umyje nogi, że zwróci na nas uwagę, że ktoś zwróci uwagę na moje pragnienia? Czy to było złe? Starszy syn, myślę, że był takiego charakteru, takiej postawy. Miał oczekiwania, był pracowity. Ale też pytanie, czy myślał o swoim młodszym bracie? Czy myślał o swoim młodszym bracie? Czy myślał o jego losie? Co go wiązało ze swoim bratem, kiedy byli razem w domu? Jaką mieli relację? Czy to było tylko czyste pokrewieństwo, czy było coś więcej? Co powinno ich łączyć? Mam rodzeństwo, mam brata i siostrę z krwi, z ciała. Wiecie, bardzo wierzę w to, że kochamy się. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 7 lat. Wychowywała nas matka. Był taki moment kiedyś, że pobiłem się z moim bratem, bo coś tam nam nie poszło. Mama akurat była w pracy. O coś nam poszło, nie wiem, już nie pamiętam, bo to takie zamierzchłe czasy. Ale mój brat był bardzo opiekuńczy, bo 2 lata jest starszy ode mnie. Bardzo opiekuńczy do mojej siostry. Nigdy, że to nie, to złe słowo, nigdy. Ale nie pamiętam, rzadko może powiedzieliśmy sobie, że się kochamy. Że to jakoś, że myślę, że na różny sposób wyrażaliśmy to. Ale jak bardzo ważne są słowa. Jak bardzo ważne są, prawda? Że się kogoś kocha. Powiedzieć to, wyrazić. Na różny sposób, ale również słowami. A więc to, że wiemy, jaką miał relację, czy ten starszy brat interesował się losem, gdzie jest ten mój brat, co się z nim dzieje. Bo w sercu ojca to było ciągle, ale czy było to w sercu tego brata? Brata, który oczekiwał coś dla siebie, bo miał prawo, był starszym synem. Ale czy myślał o młodszym? Czy tylko pokrewieństwo, czy coś więcej? Co było autentyczne? Czy była w nim miłość, czy obojętność? Czy było więcej obojętności, czy więcej miłości? Czy zależało mu na powrocie brata? Czy mu zależało, czy mu nie zależało? Czy było mu psioryba? Czy wróci, czy nie wróci? Myślę, że w swojej postawie był raczej taki pasywny, raczej taki chłodny, nie wyrażał jakiejś aktywności. Postawa takiej raczej chłodu, bezczynności nie zależy mu. Kiedy czytamy, kiedy dowiedział się, że młodszy brat wrócił, to czytamy, że się rozgniewał. A więc wychodzi na to, że mu raczej nie zależało. Czy jak to? Ten, który roztrwonił wszystko, poszedł sobie, stracił majątek ojca, pogwałcił w ten sposób w ogóle, jak można w ogóle wziąć od ojca, kiedy ojciec jeszcze żyje, wziąć to dziedzictwo, majątek, pójść i jeszcze roztrwonił i tak jak mówi, gdzieś tam niewłaściwy, zły sposób. I teraz ten syn przychodzi, wraca do domu, ojciec przyjmuje, a on? Czy on tutaj nie jest bardziej sprawiedliwy? Czy ja czytałem o tym? Tyle lat ci służę. Popatrzcie, ojciec zwraca się do niego, a on mówi do ojca. Nie zwraca się, nie mówi ojcze albo panie. On tylko odpowiada, oto tyle lat ci służę. Nie ma takiej pokory, takiego uniżenia, takiego ojcowskiego uznania, że to jest ojciec, to jest Pan. Tylko mówi, oto Ci służę, oto Ci służę, a Ty nic. Rozgniewał się, rozłościł, poirytowany, oburzył się. Taka postawa, to wypływa z niego, to jest w jego sercu. Ja okazałeś jemu taką łaskę, a mi nad koźlątko nie mogłem ze stada wziąć, czy chciałem. Nie dałeś mi. A więc odbija się w mnie takie poczucie niedocenienia, niezauważone, niedowartościowane. A przecież ojciec mówi, wszystko co moje jest Twoje. Wszystko co jest moim, to tak naprawdę jest już do Twojej dyspozycji. Ty możesz. Możesz skorzystać. Myślę, że gdzieś zabrakło takiej relacji tego starszego syna z ojcem. Takiej świadomości, co ma w swoim, co ma w tym dziedzictwie, co już otrzymał od swojego ojca. Zabrakło pełnej świadomości, jakiejś relacji z tym ojcem, który, żeby mógł jakby skosztować to, co już ma. Możesz cieszyć się już z przywileju, który masz. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Wszystko, co jest moje, jest również Twoje. Czyż nie należało się cieszyć, że syn wrócił, że ten mój syn młodszy wrócił? Czyż nie powinieneś Ty się cieszyć, że Twój brat wrócił? Ten starszy syn mówi, oto ten syn Twój. Nie mówi brat, mój brat. Ale ojciec mu zwraca uwagę na to, że to jest Twój brat. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Brat Twój. To nie jest byle kto. To nie jest ktoś bezimienny. To nie jest ktoś niewartościowy. To jest brat Twój. To jest ktoś bliski Twój. To jest ktoś, kogo powinieneś zauważyć. W zeszłym roku było trudno. Przeżywałem taki trudny pewien czas, może dłuższy, krótszy. Ale w pewnym momencie tak zobaczyłem w swoim sercu, popatrzyłem na pewne wydarzenia, które były, że gdzieś zobojętniało moje serce. Że życie czyjeś trochę stało mi się obojętne. Brakło mi reakcji, takiego zainteresowania. Wiecie, obojętność jest niedobrą rzeczą. My to wiemy. Ale to się zdarza. Chodzi o to tylko, żeby nie pozostać w takim stanie. Żeby odwrócić się, zareagować, żeby coś zmienić. Wiecie, często nie jest tak, że żeby nie być obojętnym, trzeba coś zrobić, trzeba skonfrontować do pewnych sytuacji. Parę dni temu byłem w Biedronce, wychodziłem z Biedronki i taka pani starsza, to było wieczorem, już tam jakby kucała przy drzwiach wejściowych ze swoimi zakupami i tak wyszedłem, tak idę do samochodu i tak spoglądam raz na nią, później drugi raz i w końcu zapytałem, czy coś nie pomóc. Myślę sobie w takim jakby, jak ktoś wychodzi ze sklepu, to przeważnie stoi z tymi pakunkami. A tutaj tak prawie, że tam usiadła tam przy tych drzwiach i nie wiem co dalej. Więc pytam, czy może w czymś pomóc, coś zrobić. On mówi, że nie, że czeka na męża tutaj, że ma przyjść zaraz i coś tam. Ale mówi, że bardzo dziękuję, że tam zwróciłem uwagę na to. Potrzebujemy się konfrontować. Czy jest nasz więcej miłości, czy robimy rachunki krzywd, czy jesteśmy gotowi przyznać się do tego, że nasz stan jest właśnie taki czasami trochę obojętny. Że jesteśmy w stanie takim obojętności, że nie zależy nam. I wiecie, nie zależy nam czasami dlatego, że jesteśmy wpatrzeni w siebie. Po prostu mamy problemy ze sobą. Ze swoim egoizmem, ze swoim ja, z tymi pragnieniami, których jest więcej niż popatrzenie, że ktoś potrzebuje jeszcze bardziej niż ja. Nam się wydaje, że nasze problemy, troski przerastają wszystkie inne. Zawsze tak jest. Nasze są najważniejsze, nasze są największe, nasze są najtrudniejsze. Dlatego, że myślimy o sobie. Najważniejszy jestem ja. Najważniejszy jestem ja. I jakby kończąc, nie obwiniajmy innych za nasze decyzje. Nie szukajmy winnych w osobach bliskich, bo czasami to od nas zależy najbardziej. Albo mamy może decydujący głos jakiś. My. Niech też nie trzyma się w nas jakiś żal, jakaś gorycz, jakaś gorzkość, kiedy myślimy, jak ten starszy brat o swoim młodszym. Było dużo takiego oskarżania, potępienia tego starszego brata w stosunku do młodszego. On zrobił tak, tak i tak i jeszcze tak i nie jest godzien łaski. Nie myślmy źle o ludziach. Nie trzymajmy żalu w swoim sercu do ludzi. I mówmy w kościele do kogokolwiek brata, siostry. Nie trzymajmy żalu, goryczy. Nie myślmy źle o jakiejś osobie. Nie trzymajmy jakichś wewnętrznych niechęci do braci i sióstr w kościele. To będzie niszczyć nas wewnętrznie. Czy do bliskich, czy do dalszych. Nie miejmy złych myśli. Tak jak Bóg nie ma złych myśli o nas, On nam przebaczył, On nam ciągle przebacza, jeśli przychodzimy do Niego, jesteśmy szczerzy, wyznajemy swoje przewinienia takie, czy inne swoje złe decyzje. Zbieramy konsekwencje, ale wie, że Bóg jest łaskawy dla nas, że po prostu wyciąga nas z tych złych decyzji. Pozwala nam wyjść na znowu gdzieś tam na prostą, iść dalej. I On też czyni to dla innych. On chce czynić to dla innych, nie tylko dla nas. Więc myślmy w ten sposób. Jeśli dopada nas obojętność, to nie pozwólmy, żeby ona poszerzała kręgi w nas, we mnie. Miejmy o sobie dobre myślenie. Nie złe, ponieważ nie wiemy, co druga osoba przeżywa z powodu swoich decyzji. One też mogą być złe, ale my nie mamy prawa osądzać. My mamy prawo korzystać z tego, co już mamy w Chrystusie. Tak samo jak i tamta osoba, jeśli i ona wraca do Boga. Jezus powiedział, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje. To nie jest nasza, to nie jest nasz wkład, to jest to, co czyni Bóg. On mówi, że ja zapłacę temu i tamtemu równo, ponieważ ja jestem dobry, ponieważ ja nie wyróżniam, ale zapłaciłem cenę za tego i za tamtego taką samą. Ty nie zapłaciłeś tej ceny, ty wziąłeś, ty masz już prawo do korzystania z tego, tak samo jak i tamten, jeśli zrobi to samo. Jeśli przyzna się do grzechu, jeśli przyznamy, mamy prawo korzystania z tego samego, co i tamten ma prawo do korzystania. Nie oceniajmy nikogo, nie miejmy złych myśli o nikim. Nie trzymajmy żadnej goryczy, jakichś złych wspomnień o kimś i żeby to nas nie niszczyło. Jakaś postawę mamy, jaką dzisiaj mamy, jaką ona jest. Biblia zachęca nas, żebyśmy badali własne serce. Ona nie mówi, weź się zbadaj swojego brata, siostrę, zobacz co tam u niego, dzierży się, zobacz jaka tam bela w jego oku. Zobacz, jakie tam źdźbło w swoim własnym, czy odwrotnie. Wystarczy, że Bóg jest sędzią i sędzią sprawiedliwym. Nasza ocena nie zawsze jest taka sprawiedliwa. Ale pozwólmy Bogu robić to, co robi, a my zróbmy to, co mamy zrobić. I wtedy będzie okej. Okay. Amen.